Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kilka słów o sobie, żebyście wiedzieli, kim jestem. Mam żonę. Jestem szczęśliwie żonaty. Za niedługo będzie 9 lat, jakby moja żona zechciała. Niektórzy, chyba siostry, miały okazję ją poznać, bo była tutaj razem z Hanią Pawlas w tym roku, kilka miesięcy temu, na jakimś spotkaniu dla kobiet. Tak? A, to była moja żona, to już wiecie. Wiecie, dlaczego jestem szczęśliwie żonaty. Wspaniała kobieta. Mamy trójkę dzieci. Najstarszy ma 19, Robert. Sara ma 17. I taki najmłodszy, 5-latek, Joel. Może patrzycie na mnie i zastanawiacie się, jak to jest możliwe, że tak młody człowiek ma tak dorosłe dzieci. No więc jest na to sposób, można poślubić wdowę z dwójką dzieci. I w taki to właśnie oto sposób, taki młody człowiek jak ja, dorobił się trójki dzieci. I to już dwójka dorosłych. W Zborze w Palowicach jestem od 10 lat, stamtąd pochodzi cała moja rodzina. Życznioki to rodzina ze strony mamy. Oryginalnie to pochodzę z Jastrzębia Zdroju, nie ze zboru twojego taty, ale ze zboru, który prowadził brat Henryk Turkanik. Tam spędziłem 18 lat. Później wywiało mnie na trochę do Palowic, do Warszawy na 10 lat. Stąd też znam Tomka Filipka, którego dzisiaj tutaj nie ma. A ze zborem Ewangelicznych Chrześcijan, no, dużo miałem wspólnego, bo przez 10 lat byłem w tym kościele, w tym zborze i często jeździłem na przykład do Zamościa, do Piotrka Filipka, znacie go? No, to tyle. Tyle, jeśli chodzi o moją osobę. Chciałbym, abyśmy otworzyli nasze Biblię na fragmencie, zapewne tak jak wiele fragmentów z Nowego Testamentu, dobrze nam znanym, jest to Ewangelia Mateusza, 4 rozdział i przeczytamy od 18 wiersza. Zachęcam, jeśli mamy Biblię, otwórzmy na Ewangelii Mateusza, 4 rozdziale i przeczytamy od 18 wiersza. A Jezus, idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. I odszedłszy stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, którzy wraz z ojcem swoim Zebedeuszem naprawiali w łodzi swoje sieci, i powołał ich. A oni zaraz opuścili łódź oraz ojca swego i poszli za nim. Pamiętam, że ilekroć czytałem ten fragment, zawsze zastanawiało mnie to, jak Piotr i Andrzej, Jakub i Jan natychmiast opuścili wszystko i poszli za Jezusem. Pojawił się Jezus, powiedział do nich te słowa: pójdźcie za mną, i bez chwili zastanowienia, bez jakiegoś namysłu, gdy akurat jeszcze wykonują swoją pracę, zostawiają wszystko i idą za Jezusem. Zawsze myślałem sobie, że coś naprawdę nadzwyczajnego musiało być w Jezusie. Może w jego wyglądzie, może w jego głosie, że może użył wobec nich jakiejś boskiej, nadprzyrodzonej perswazji, że tak od razu zostawili wszystko. Zostawili sieci, wyszli z łodzi i poszli za nim. Jak czytaliście ten fragment, mieliście podobne odczucia? Wiecie, ja lubię takie zbory, takie domowe zbory, bo można sobie pozwolić na takie zadawanie pytań i na jakieś odpowiedzi. Mieliście podobne odczucia, jak czytaliście? Jak to jest możliwe, że pojawił się Jezus, powiedział do nich: pójdźcie za mną, i oni tak natychmiast, tak od razu zostawili wszystko i poszli za nim. Całkiem niedawno porównałem sobie to wydarzenie z tym, co pisze na początku swojej Ewangelii Jan o spotkaniu Andrzeja i Piotra z Jezusem. Wiecie, i co jest ciekawe, Jan zupełnie inaczej opisuje to wydarzenie. I otwórzmy Ewangelię Jana. Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, to jest na samym początku. I przeczytamy od 35 wiersza. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 35 wiersz. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi. I ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł: oto baranek Boży. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy jego słowa, poszli za Jezusem. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za nim, rzekł do nich: czego szukacie? A oni odpowiedzieli mu: rabi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzekł im: pójdźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i pozostali u niego w tym dniu. A było to około 10 godziny. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywany Kefas, to znaczy Piotr. Mateusz stwierdza, że Jezus przychodzi do Andrzeja i Piotra, kiedy są razem. Tak? Tak żeśmy czytali. I powołał ich. Jan z kolei powiada, że to najpierw Jan Chrzciciel wskazał Andrzejowi na przechodzącego Jezusa. I ten co zrobił? I ten poszedł za nim. Czytamy, że Andrzej poszedł za Jezusem. I trochę z nim czasu spędził. A dopiero później Andrzej przyprowadził do Jezusa swojego brata Szymona Piotra. Na pierwszy rzut oka mogłoby nam się wydawać, że te dwa fragmenty wzajemnie sobie przeczą. I rzeczywiście byłoby tak, gdybyśmy przyjęli, że zarówno Mateusz, jak i Jan mówią o tym samym wydarzeniu. O powołaniu Andrzeja i Piotra. Ale tak nie jest. Jan dosyć szczegółowo opisuje pierwsze i myślę kolejne spotkania nie tylko Andrzeja, ale i innych uczniów z Jezusem. Mateusz z kolei opisuje to wydarzenie, kiedy Jezus przychodzi do zajętych swoją codzienną pracą braci, nie jako ktoś zupełnie im nieznany. Nie jako ktoś, kogo mają po raz pierwszy okazję spotkać. Ale jako ten, który został im przedstawiony przez Jana Chrzciciela. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jako ten, którego mieli sami okazję poznać, przebywając z nim. Jako Mesjasz, jako Chrystus. Dlatego dzisiaj, kiedy czytam Ewangelię Mateusza o tym, że Jezus przyszedł do Andrzeja i Piotra i powiedział im: pójdźcie za mną. Wiem już, że oni wiedzieli, za kim idą. Oni wiedzieli, kim jest Jezus. Wiedzieli, bo powiedział im to Jan Chrzciciel. Oto baranek Boży, który może zgładzić wasze grzechy. Wiedzieli, bo przebywali z Jezusem. Czytaliśmy o tym. Poznali Go, że jest Chrystusem, że jest Mesjaszem. To dlatego bez chwili zastanowienia, bez namysłu, byli gotowi zostawić absolutnie wszystko dla Jezusa. Bo wiedzieli, kim On jest. Dla jakiego powodu? Dla jakiej słusznej sprawy byłbyś gotów zostawić wszystko? W Ewangelii Łukasza, 5 rozdziale, czytamy: a wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Nie sprawdzałem tego, ale myślę, że miało to miejsce na wiele miesięcy później, kiedy Piotr zadał Panu Jezusowi to pytanie. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż za to mieć będziemy? Jakie to był fakt. To była prawda, której Jezus nie zaprzeczył. Wiecie, kiedy uczniowie Pana Jezusa popełniali jakieś błędy w myśleniu, w ocenie, kiedy zgrzeszyli, Pan Jezus ich strofował. Pan Jezus ich napominał.
z miłością, ale robił to. Tutaj o tym nie czytamy. Pan Jezus nie odpowiada pytaniem na pytanie Piotra. Piotrze, czy aby na pewno wszystko? Zamiast tego, jak za chwilę się przekonamy, Pan Jezus mu coś obiecuje. Obiecuje wszystkim tym, którzy zostawią dla Niego wszystko. Nie zostawia się całego swojego dotychczasowego życia od tak. Zgodzicie się? Od tak po prostu. Dla byle powodu. Dla byle sprawy. Dla byle kogo. Ci ludzie, tak jak my, to byli zwyczajni ludzie, którzy mieli swoje życie. Prowadzili interesy. Piotr na przykład był właścicielem łodzi rybackiej. Czytamy o tym w Ewangeliach. Ojciec Jakuba i Jana musiał mieć spory biznes, skoro zatrudniał obu swoich synów i stać go było jeszcze na najemników. Mieli swoje życie. Prowadzili swoje własne biznesy. Kim był dla nich Jezus, że zdecydowali się zostawić dla Niego absolutnie wszystko? Przy jakiejś okazji Pan Jezus zadał to pytanie. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Następnie zapytał o to samo swoich uczniów. Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Nie wiem, czy pamiętamy, ale kiedyś można było spotkać na tylnych szybach samochodów takie naklejki. Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? My wiemy, kim On jest, prawda? Wiemy, po co przyszedł. Wiemy, co dla nas zrobił. Wiemy, gdzie byśmy skończyli, gdyby nie Jego odkupieńcza śmierć i Jego chwalebne zmartwychwstanie. Dużo wiemy, prawda? Ale czy wystarczy tylko wiedzieć, kim On jest? Uczniowie wiedzieli, że On jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Wiedzieli, że jest Synem Bożym, że jest Mesjaszem, że jest Chrystusem. I co zrobili? I zostawili dla Niego wszystko. A więc nie wystarczy jedynie wiedzieć. Chyba potrzeba czegoś znacznie więcej. Zostawiłeś dla Niego wszystko? Jesteś gotów dla Syna Bożego zostawić, poświęcić wszystko? A co to w ogóle znaczy? Zostawić wszystko dla Niego i pójść za Nim. I na ile to jest konieczne w naszym życiu? Właśnie temu będziemy chcieli dzisiaj się przyjrzeć. W Ewangelii Mateusza, 19 rozdziale, mamy to miejsce, w którym Piotr zadaje Panu Jezusowi to pytanie. Oto my opuściliśmy wszystko, co z tego mieć będziemy? Otwórzmy. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział. I przeczytamy może od 27 wiersza. Wtedy odpowiadając, Piotr rzekł mu: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł im: zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście ze mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I dalej. I każdy, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy, co odziedziczy? Żywot wieczny. Gdzie Pan Jezus nie tyle co wyjaśnia, co stwierdza, z czym dla każdego z nas może wiązać się pójście za Nim. Zostawienie wszystkiego. Może będziesz zmuszony z Jego powodu, dla Jego imienia. Może to jest Twoje doświadczenie. Zostawić, jak czytaliśmy, opuścić dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci. Wiecie, to są te najbliższe więzi, jakie człowiek może mieć. Prawda? Więzi rodzinne. Jest też tutaj wymieniona rola, tak? Albo pole. Z czym to jest związane? Pracą. Jeśli ziemia daje mi utrzymanie, to jest to moje miejsce, tak? Mój dom. Wiecie, to są te elementy, które stanowią o naszym życiu. Dom, rodzina, ziemia, tak, z której się utrzymuje. co może być nam bliższego niż więzy krwi i dom rodzinny? Czy naprawdę, aby pójść za Jezusem, trzeba być gotowym zostawić wszystko, co jest nam najdroższe, najmilsze, najcenniejsze? Jaki jest kontekst 19 rozdziału Ewangelii Mateusza? Bogaty młodzieniec przychodzi do Niego. Przychodzi do Jezusa. Co mam zrobić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Myślał, że kocha Boga. Myślał, że zostawił dla Niego wszystko. Może tak myślał. A co Jezus mu powiedział? Co Jezus mu powiedział? Na co mu wskazał? To nie Bóg był jego największą miłością. Widzimy to. Taki jest kontekst tego fragmentu. Czy naprawdę, aby pójść za Jezusem, trzeba nam być gotowymi, aby zostawić wszystko dla Niego, co jest nam najdroższe, najcenniejsze? Czy tego naprawdę Jezus od nas żąda? Które przykazanie jest największe? Takie pytanie kiedyś zadał Panu Jezusowi jeden z faryzeuszy. I Pan Jezus dał mu odpowiedź. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. A więc to Bóg ma być naszą największą miłością. To Jemu jesteśmy winni miłość z całego serca. No dobrze, ale jak możemy to sprawdzić, czy tak naprawdę jest w naszym życiu? Jak możecie to sprawdzić, że tak naprawdę jest w moim życiu? Jak ja mogę sprawdzić, że tak naprawdę jest w waszym życiu? Że Bóg jest waszą największą miłością, a nie tylko podniesioną ręką, albo wyjściem na środek w czasie ewangelizacji, albo jakimś innym gestem z naszej strony, który miałby wskazywać na to, że opowiedzieliśmy się po stronie Chrystusa. Jak możemy to sprawdzić w naszym osobistym życiu? Autentyczność, prawdziwość naszej miłości do Boga, że nie ma nic i nie ma nikogo ponad Nim, nam droższego. Wiecie, wielu ludzi, kiedy słucha zwiastowanego słowa, ciepło im się robi gdzieś w sercu, gdzieś w wnętrzu, ciepło im się robi, kiedy słuchają Bożego Słowa. Czytamy w Biblii, że nie tylko im się ciepło robi, ale z radością przyjmują to słowo. I nic się w ich życiu nie dzieje. Nic. Nie ma żadnej zmiany. Nie przynoszą żadnych owoców upamiętania. Jak możemy sprawdzić, że Jezus jest naszą największą miłością? Kolejny fragment. Ewangelia Mateusza. Otwórzmy go. Ewangelia Mateusza. 10 rozdział. 34 wiersz. Pan Jezus powiada: nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje, dla mnie je znajdzie. Oto prawdziwy sprawdzian naszej autentyczności, naszej prawdziwości. Gdzie w tym 34 wierszu przeczytaliśmy bardzo dziwne słowa. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój. Pan Jezus to mówi. Na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Jak to jest możliwe, że ten, o którym czytamy, że jest księciem pokoju? Jak to jest możliwe, że ten, dzięki któremu pokój mamy z Bogiem? Jak to jest możliwe, że ten, który mówi do nas: pokój mój daję wam, pokój mój zostawiam wam, nie przynosi pokoju, lecz miecz. I przychodzi, aby poróżnić ze sobą członków nieraz kochającej się rodziny. Co więcej, jakby tego było mało, to tarcie pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny nie kończy się tylko na zwykłej różnicy zdań, poglądów, spojrzenia na życie, ale dochodzi do czegoś o wiele głębszego, do prawdziwej wrogości. Czy to jest ten sam Bóg miłości i pokoju, o którym mówi Biblia? Dokładnie ten sam. I dokładnie to samo grzeszne, zbuntowane serce człowieka jest nam tutaj ukazane. Nie ma pokoju, lecz miecz z powodu naszego serca, które nie chce i nie potrafi przyjąć poselstwa Ewangelii, prawdy o nas samych, że nie jesteśmy dobrzy, jesteśmy źli, jesteśmy grzeszni, zasługujemy na wieczną śmierć. Oto prawda Ewangelii. Dlatego jest miecz zamiast pokoju. Bo nie potrafimy. Nasze serce nie chce przyjąć prawdy o nas samych. Prawdy, którą Jezus zwiastował. I dla tej prawdy On przyszedł. Żeby nas wyswobodzić. Żeby dać nam życie. Człowiek nie jest w stanie tego przyjąć. Jeśli Pan Bóg przez swego ducha nie okaże mu łaski i nie zmiłuje się nad nim. Myślę, że wielu z was, jeśli nie pochodzicie z rodzin wierzących, doświadczyło tego tarcia i poróżnienia we własnym domu, we własnej rodzinie, kiedy się nawróciliście z powodu Ewangelii, z powodu Jezusa. Wiecie, kiedy będziecie mówić po nawróceniu, tak? Po nawróceniu, kiedy mówiliście w swoim domu, nie wiem, ojcu, matce, cioci, wujkowi o tym, co Pan Jezus dla was zrobił. O tym, że On umarł za was. O tym, że jesteście grzesznikami. O tym, że nie jesteście w stanie sami się zbawić. Że dlatego Jezus przyszedł na tą ziemię. Że On was przeniósł ze śmierci do życia. Wiecie, jeśli takie rzeczy będziecie mówić w własnym domu, gdzie ludzie są niewierzący, to spotkacie się z różnicą zdań. Tak? Możemy się spotkać z różnicą zdań i poglądów? Mogą się z nami nie zgodzić? Może zaiskrzyć? No pewnie, że może. Ale jeżeli zaczniecie mówić im, że to samo dotyczy się również ich, że oni również są grzeszni, że zasługują na wieczną śmierć, że są zbuntowani przeciwko Bogu, że podnoszą swoje gęby przeciwko niebu, tak czytamy w Biblii, to może nie skończycie tylko na zwykłej różnicy zdań, ale może dojść do czegoś więcej. Do prawdziwej wrogości. I tak domownicy twoi staną się twoimi wrogami. Z powodu Ewangelii. Z powodu Pana Jezusa. Bo człowiek nie jest w stanie przyjąć prawdy o sobie samym. Jaki jest. Że jest zły i grzeszny. Wiecie, tak też często się dzieje w naszych własnych rodzinach, że oni woleli raczej by widzieć nas w rynsztokach. Żebyśmy prowadzili takie życie, jak dotąd żeśmy prowadzili. Zanim żeśmy się nawrócili. Może byłeś alkoholikiem, może ćpunem, może żyłeś niemoralnie. Woleliby raczej widzieć cię takim, taką, niż miałbyś zdradzić religię swoich przodków, cokolwiek to znaczy. Oto prawdziwy sprawdzian naszej miłości do Boga. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Wiecie, ten sprawdzian naszej miłości, naszej autentyczności i posłuszeństwa względem Boga na tej płaszczyźnie Bóg-rodzina nie zawsze musi mieć ten sam scenariusz. Ja pamiętam, to będzie teraz takie moje osobiste świadectwo, pamiętam, kiedy ja się nawróciłem, ja w moim domu rodzinnym nie zakosztowałem miecza. Ponieważ moi rodzice, moi dziadkowie z jednej, z drugiej strony byli ludźmi wierzącymi. I zamiast takich spięć była radość w naszym domu. Ale przyszedł taki moment w moim życiu, pamiętam to, doskonale to pamiętam. To był jakiś okres, gdzie to nie była chwila. To był jakiś okres, kiedy Pan Bóg przez różne okoliczności, różne wydarzenia, przede wszystkim przez ludzi, których stawiał na mojej drodze, pokazał mi, że odtąd będę prowadził swoje życie z dala od mojej rodziny. A ja i moja rodzina, my jesteśmy bardzo blisko. Mam bardzo fajnych rodziców, dużo rodzeństwa. Piątka, ja jestem szósty, ale najstarszy. Zawsze byliśmy blisko siebie. Zawsze była w naszym domu miłość. Zawsze jak się mówi coś osobistego, to można tak zareagować, jak ja zareagowałem. Jak już powiedziałem, Pan Bóg przez różne okoliczności i przez ludzi, których stawiał na mojej drodze, pokazał mi, że będę żył teraz z dala od mojej rodziny. I tak się stało, oni wyprowadzili się do innego kraju. Ja zostałem tutaj w Polsce. No, w tym roku będzie 17 lat, odkąd wyjechali. Jeśli początkowo, byłem młodym człowiekiem, coś około 20 lat, początkowo nie bardzo mnie to ruszało, tak? Jak się ma 20 lat, to się tak chce wyzwolić z domu, nie? To było nawet na rękę. Ale w miarę upływu czasu, w miarę upływu lat, nie tylko nie było to dla mnie łatwe, ale też i nie po mojej myśli. To, że zostałem tutaj i to, że Pan Bóg... Wiedziałem to, że On mnie widzi tutaj, żebym został w Polsce. Że miał tutaj dla mnie jakieś miejsce przygotowane. Nie było to dla mnie łatwe, ponieważ... Nie wiem, doświadczyliście kiedyś rozłąki? Doświadczyliście kiedyś samotności? Właśnie to mi doskwierało. Rozłąka, samotność. Ja nie mogłem sobie wsiąść w pociąg, ani w taksówkę i do nich pojechać, bo oni mieszkają 8 tysięcy kilometrów, także szmat drogi i wiele innych rzeczy z tym związanych. Rozłąka i samotność doskwierały mi. A nie było to po mojej myśli, ponieważ tak jak każdy, miałem, jeszcze będąc młodym człowiekiem, swoje marzenia, swoje plany dla siebie, prawda? Swoje upodobania, pragnienia, tak? I akurat to miejsce, gdzie oni mieszkają, zawsze mi się podobało i do dzisiaj widzę siebie tam, jak żyję. Gdybym mógł, to od razu bym się tam przeprowadził. Gdyby Pan Bóg zechciał mi to objawić, ale niestety nie objawia i może kiedyś, ale do dnia dzisiejszego cały czas kieruje mnie i prowadzi i pokazuje, że moje miejsce jest jak na razie tutaj w kraju. Nie było to ani po mojej myśli, ani według moich upodobań, moich planów i moich marzeń, jakie miałem wobec własnej osoby. Ale dzisiaj, kiedy patrzę z perspektywy czasu na swoje życie, na to, jak Pan Bóg mnie prowadził i na Jego łaskę, wiecie, bo wszystko, co możemy zrobić w tym życiu, nawet samo posłuszeństwo, to wszystko jest Jego łaska. I dziękuję Jemu, że mogłem wytrwać i być posłuszny. Wiecie, warto jest być posłusznym naszemu Bogu, naszemu Panu. Warto dla Niego przetrzymać trudy życia, jakiekolwiek by one nie były. Zdarzenia, które niekoniecznie chcielibyśmy, aby wydarzyły się w naszym życiu. Zdarzenia, których nie rozumiemy często. Dlaczego Bóg dozwala nam przez coś takiego przechodzić? Warto przedłożyć naszego Zbawiciela ponad rodzinę. Wiem, co mówię. My nie byliśmy patologiczną rodziną. Bardzo się kochaliśmy i bardzo za Nim tęskniłem. Warto przedłożyć wszystko. Warto przedłożyć Zbawiciela ponad wszystko. To jest konieczność, która niekoniecznie musi być dla nas łatwa i musi nam się podobać. Ale konieczność. Pozwólcie, że przytoczę wam jeszcze jeden scenariusz, tym razem z życia Johna Bunyana. Słyszeliście o nim? John Bunyan był autorem jednej z najbardziej chyba znanych chrześcijańskich książek Wędrówka Pielgrzyma. Ale poza tym, że napisał tą książkę, był kaznodzieją. Kaznodzieją, któremu w pewnym momencie władze zabroniły zwiastowania Słowa Bożego pod groźbą uwięzienia. Wtedy Bunyan zaczął rozmyślać na tym, co w niedługim czasie może wydarzyć się w jego życiu, jeśli władze spełnią swoje groźby i on zostanie uwięziony. Myślał o swojej rodzinie, myślał o swoich dzieciach, o żonie. Kto zatroszczy się o nich, kiedy mnie zabraknie, kiedy mnie zabiorą? Z drugiej strony wiedział, że musi zwiastować, bo do tego powołał go sam Bóg. Z jednej strony Bóg, który powołał go do konkretnej służby. Z drugiej rodzina i groźba, że zostanie od niej zabrany. Że zostaną bez niego, bez jego pomocy. Wiecie, on wiedział, że bycie uczniem Chrystusa może go w tym życiu kosztować wszystko. Powierzył rodzinę Bożej opiece i dalej wiernie zwiastował Boże Słowo, za co w końcu został aresztowany. I kiedy tam był w więzieniu, napisał właśnie tą książkę Wędrówka Pielgrzyma, która stała się błogosławieństwem dla milionów ludzi, tak? Chciałbym, abyście teraz posłuchali uważnie słów, które dają nam niewielki wgląd w to, co działo się w jego sercu, w sercu Johna Bunyana w tamtych dniach, zanim został wtrącony do więzienia. Zanim został wtrącony do więzienia. Groźba oddzielenia mnie od żony i moich dzieci była dla mnie często takim bólem, jakby odrywanie ciała od kości. I to nie dlatego, że byłem wobec nich zbyt czuły, ale dlatego, że często myślałem o niedoli, trudach i brakach, z jakimi moja rodzina będzie musiała się zmagać po tym, jak zostanę od nich zabrany. W szczególności zaś myślałem o tym, z czym przyjdzie zmierzyć się memu biednemu, niewidomemu dziecięciu, które jest bliższe memu sercu niż cokolwiek innego. Myśli o trudach, którym przyjdzie mu stawić czoła, kiedy mnie zabraknie, rozrywało moje serce na strzępy. A jednak, przypominając sobie tamte chwile, byłem gotów podjąć to bolesne wyzwanie z moim Bogiem. Musiałem to zrobić. Musiałem. To są jego słowa. Jak wiemy, pozostał Bogu wierny. Dalej zwiastował Boże Słowo, za co został zabrany od rodziny, został wtrącony do więzienia bynajmniej nie na kilka miesięcy. Wiecie, ten niewielki wgląd w życie tego człowieka, który był gotów poświęcić dla Boga absolutnie wszystko, musi budzić w każdym z nas jakieś odczucia. Może drżysz na samą myśl o tym, że miałbyś ponieść podobną ofiarę. Może kręcisz głową z niedowierzaniem, myśląc, jak on mógł zrobić coś takiego własnej rodzinie. Nie wiem, jakie są wasze odczucia, ale powiem wam, co przyszło mi do głowy, kiedy rozmyślałem na tym, co on zrobił. Żyjemy w czasach, w których dla wielu ludzi poświęcić rodzinę, tą bliską więź rodzinną, wcale nie wydaje się być czymś nazbyt trudnym. Zgodzicie się? Żyjemy w takich czasach, w których ludzie z łatwością poświęcają bliską więź rodzinną. Jesteśmy gotowi ponieść koszt rozłąki, często tylko i wyłącznie z powodu chęci. Jakiej chęci? Polepszenia sobie życia. Polepszenia sobie standardu życiowego. Czy to dobrze, czy źle? Nie to nas w tej chwili interesuje. Jesteśmy gotowi na wszelkiego rodzaju ofiary i poświęcenie tylko po to, by żyło nam się dostatniej i lepiej. Jesteśmy zdolni poświęcić wiele, nawet rodzinę, dla lepszego życia. I oto, co nas interesuje w tym. Czy jesteś gotów do podobnego poświęcenia dla swojego Boga? Jesteś gotów poświęcić rodzinę, poświęcić wszystko dla tego, którego nazywasz swoim Panem i Zbawicielem? Jesteś gotów? Bo jeśli nie, to są słowa Jezusa. Nie jesteś Jego godzien. Te przykłady, które dzisiaj podaję, nie są po to, aby po prostu wypełnić nimi to kazanie. Albo po to, wiecie, bo historie w kazaniach wzbudzają posłuch. Ludzie chętnie słuchają historii w kazaniach, prawda? Nie po to je mówię. Mówię je po to, aby wzbudzić w nas świadomość tego, że opuszczenie wszystkiego i pójście za Jezusem to nie jakieś zaproszenie zarezerwowane tylko i wyłącznie dla tych, którzy chcieliby osiągnąć już na drodze wiary jakąś bliską więź z Jezusem, z Bogiem, na wzór tego, co mieli apostołowie z Jezusem. Opuszczenie wszystkiego, zostawienie wszystkiego i pójście za Jezusem to zaproszenie do zbawienia. Jeśli nie jesteś gotów, jeśli nie potrafisz zostawić dla Niego wszystkiego, tak jak nie potrafił tego zrobić bogaty młodzieniec. Nie wiem, co to może być dla Ciebie. Nie wiem. Bogaty młodzieniec nie potrafił zostawić tego, o co poprosił go Jezus. Nie był gotów na to. Jeśli nie jesteś gotów, aby zostawić wszystko i pójść za Jezusem, nie jesteś Jego godzien. Nie możesz być Jego uczniem. Bycie Jego uczniem i bycie zbawionym to jedno i to samo. Otwórzmy jeszcze raz Ewangelię Mateusza, 19 rozdział. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział. I ten 28 i 29 wiersz. 28. A Jezus rzekł im: zaprawdę powiadam wam, że wy, którzyście poszli za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. Komu Pan Jezus składa tutaj obietnicę w tym wersecie? Nam? Komu? No jest wyraźnie powiedziane. 12 apostołom. Uczniom swoim. 12. To jest obietnica dla nich. 29 wiersz. I każdy, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć ile otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Ta obietnica dla kogo jest złożona? Komu Pan Jezus składa tę obietnicę? Każdy, który postąpi tak samo, jak postąpili apostołowie, uczniowie Jezusa. Każdy, kto opuści ojca, dom, matkę, dzieci, siostrę, brata, każdy, kto tak zrobi, jak zrobili apostołowie, co odziedziczy? O czym Pan Jezus tu mówi? Dwie rzeczy. Stokroć tyle otrzyma, tak? I co jeszcze? Życie wieczne. To jest zaproszenie do zbawienia. To obiecuje Pan Jezus wszystkim tym, którzy gotowi są zostawić dla Niego wszystko. I pójść za Nim. Być Jego uczniem. Naśladować Go. Poświęcić dla Niego wszystko. Nie wystarczy podnieść rękę i resztę życia spędzić w zborze. Nie wystarczy wiedzieć, kim On jest. Uczniowie wiedzieli i byli gotowi zostawić dla Niego wszystko. Dokładnie to samo jest przedstawione w Ewangelii Łukasza, 14 rozdziale. Czytamy tam o tym, że tłumy ludzi szły za Jezusem. Niektórzy bibliści twierdzą, że mogły to być nawet 20-tysięczne tłumy ludzi, które chodziły za Jezusem. Nie wiem, czy na pewno, ale w każdym razie na pewno były to ogromne tłumy ludzi. Tłumy ludzi chodziły za Jezusem. Tłumy, które niejedno słyszały z ust Jezusa. Tłumy, które niejedno widziały, czego dokonywały ręce Jezusa. Tłumy, dla których Jezus stał się nie lada atrakcją. Każdy chciał być blisko Jezusa. A więc szli za Nim. I w pewnym momencie Pan Jezus odwraca się i takie słowa wypowiada do tych tłumów. Posłuchajcie tych słów. Takie słowa wypowiada do tych tłumów. Jeśli kto przychodzi do mnie, jeśli kto chce iść za mną, a nie ma w nienawiści, innymi słowy, nie kocha mnie, ojca swego, i matki, i żony, i dzieci, braci, i siostry, a nawet życia swego, nie może być uczniem moim. Każdy z was, który nie wyrzeknie się wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. I znowu, gdyby chodziło tutaj o osiągnięcie już na drodze wiary jakiegoś szczególnego stopnia bliskości z Bogiem, poprzez wyrzeknięcie się wszystkiego, poprzez zrezygnowanie ze wszystkiego, to Pan Jezus nie wypowiadałby tych słów do tłumów, które potrzebowały upamiętania, które potrzebowały zbawienia. Ale powiedziałby je tylko do swoich uczniów, do tych, którzy już w Niego uwierzyli. Ale nie. On mówi do tłumów, które chodziły za Nim. Ale zachęcenie, co? Słyszy się to dzisiaj w czasie ewangelizacji? jak Jezus zachęcał ludzi? Ja wam pokażę zaraz ze Słowa Bożego, jak ta zachęta zadziałała na ludzi, na tych, którzy chodzili za Nim. Musisz się wyrzeknąć siebie samego. Musisz kochać mnie najbardziej. Bardziej niż własną rodzinę, matkę, ojca, dzieci. Bo inaczej nie będziesz mnie godzin. Nie będziesz moim, nie możesz być moim uczniem. W Ewangelii Jana doskonale właśnie to widać. Jak wielu spośród tego tłumu, który chodził za Jezusem, jak wielu z tych, którzy deklarowali wiarę w Niego, jak wielu z tych, którzy mienili się Jego uczniami, w pewnym momencie powiedzieli: to, co głosi ten Jezus. A więc i Jego żądania, tak? Tego się nie da słuchać. Tego się nie da słuchać. To jest zbyt twarda mowa. Któż je może słuchać? Jednego dnia, od tej chwili, czytamy, wielu z tych, którzy mienili się Jego uczniami, zawróciło i więcej z Nim nie chodzili. To jest ostatni fragment, który sobie otworzymy. Ewangelia Jana, 6 rozdział. I 66 wiersz najpierw przeczytam. Od tej chwili wielu z tych, którzy mienili się Jego uczniami, zawróciło i już z Nim nie chodziło. Tak czytamy w tym wersecie? Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. A więc to byli Jego uczniowie, czy możemy przeczytać ten werset w taki sposób, że od tej chwili wielu z tych, którzy mienili się Jego uczniami, zawróciło i już z Nim nie chodziło? Skoro czytamy tutaj, że wielu z uczniów Jego zawróciło. To byli Jego uczniami, czy mienili się Jego uczniami? 60 wiersz. Wielu tedy spośród uczniów Jego, usłyszawszy to, mówiło: twarda to mowa, któż jej słuchać może? A Jezus świadom, że z tego powodu szemrzą, kto? Uczniowie Jego, rzekł im: to was gorszy? Cóż dopiero, gdy użycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwej. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Lecz są pośród was tacy. Pośród kogo są tacy? No, pośród uczniów Jego. A jacy są pośród uczniów Jego? Co czytamy dalej? Lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i nawet to, kto go wyda. Jezus wiedział, którzy spośród uczniów Jego są prawdziwi. Prawdziwie Jemu oddani. Którzy naprawdę w Niego uwierzyli i którzy byli gotowi oddać dla Niego wszystko jako Panu i swojemu Zbawicielowi. Wielu mieniło się Jego uczniami. Wielu wyznawało wiarę w Niego. Możesz deklarować swoimi ustami, co chcesz. Możesz nazywać siebie i uważać się za ucznia Jezusa Chrystusa. Za człowieka wierzącego, odrodzonego. Możesz nawet chodzić za Nim. Tak jak oni chodzili. Jeśli jednak nie jesteś gotów dla Niego, dla tego, którego nazywasz swoim Panem i Zbawicielem, zostawić wszystkiego. Cokolwiek to może oznaczać dla Ciebie. Wiecie, co to oznaczało dla mnie. Gdyby zastanowić się nad moim życiem, więcej takich rzeczy byłoby. Nie wiem, co może to być w Waszym przypadku, w Waszym życiu. Ale jeśli nie jesteś gotów zostawić dla Niego wszystkiego, cokolwiek to dla Ciebie oznacza, nie jesteś Jego godzien i nie możesz być Jego uczniem. Jeśli nie jesteś w stanie poświęcić dla Boga wszystkiego, opuścić rodziny, nie jesteś Jego godzien, nie możesz być Jego uczniem. Jeśli nie jesteś w stanie zaprzeć się samego siebie, a więc zrezygnować z siebie, Zrezygnować z swoich marzeń, swoich upodobań, swoich pragnień, swoich ambicji, to jest zrezygnowanie z siebie. Jeśli nie jesteś w stanie zrezygnować z siebie, nie jesteś Jego godzien. Nie możesz być Jego uczniem. Jeśli nie jesteś w stanie być gotowym dźwigać krzyża swego codziennie, nie jesteś Jego godzien. Wiecie, kiedy Pan Jezus mówił o krzyżu, to ci, którzy Go słuchali, o jednym tylko myśleli. Na pewno nie o teściowej. Niektórym się zdaje, że teściowa jest ich krzyżem. Kiedy ludzie, którzy słuchali Jezusa, kiedy On mówił o krzyżu, myśleli tylko o jednym. Z czym się mógł krzyż ludziom, którzy widzieli setki, może nie setki, ale prawdopodobnie tysiące ukrzyżowanych ludzi przez Rzymian. Z czym mógł im się krzyż kojarzyć? Z bólem, z cierpieniem i śmiercią. Jeśli nie jesteś w stanie dla Niego w tym życiu cierpieć, znosić upokorzenia i w końcu umrzeć dla Jego imienia, z Jego powodu, nie możesz być Jego godzien. Nie możesz być Jego uczniem. Kiedy ci, którzy uważali się za uczniów Jezusa, zostawili Go i więcej już z Nim nie chodzili, Pan Jezus wrócił się do 12. Czy i wy chcecie odejść? Chcecie? Chcecie odejść? No tamci poszli. A wy? Chcecie odejść? Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa, które darzą życiem wiecznym. W Tobie jest zbawienie. W Tobie jest życie. Do kogo pójdziemy? Kto może dać nam to, co Ty nam dajesz? Kto może dać nam życie wieczne? Jeśli nic i nikt nie jest w stanie dać nam to, co Ty nam dajesz, to nikt i nic w tym świecie nie jest warty, nie jest godzien, aby dla Niego zostawić wszystko. Tylko Jezus. Tylko nasz Zbawiciel. Tylko On jest godzien, aby poświęcić dla Niego wszystko. Ludzie dla różnych rzeczy poświęcają swoje życie, swoje rodziny. Nic nie jest tego godne, bo nic wam nie da życia wiecznego. Tylko Jezus. A więc tylko Jezus jest godny, aby poświęcić dla Niego wszystko. Absolutnie wszystko. Czegokolwiek od nas nie zażąda. Nikt nie mówi, że to będzie łatwe. Dla wielu to nie było łatwe. Dlatego zawrócili i więcej z Nim nie chodzili. Nie chcieli mieć więcej z Nim nic do czynienia. I wtedy Pan Jezus nawet do 12 się zwrócił. Ty chcecie odejść? Trzymał ich linami? Nie. Chcecie odejść? Wiecie, jakie są moje żądania? Jaka jest moja nauka? Wiecie, czego od was chcę? Chcecie odejść? Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz życie. W Tobie jest życie. Tylko Ty możesz obdarzyć życiem. Tylko On jest godzien, aby poświęcić dla Niego wszystko. Aby zostawić dla Niego wszystko. Aby sprzedać dla Niego wszystko i posiąść tą jedyną drogocenną perłę. A my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Nie zostawia się całego swojego dotychczasowego życia od tak po prostu. Dla byle powodu, dla byle sprawy, dla byle kogo. Jezus Chrystus to nie byle kto. To Bóg. Twój Stwórca. Pan Wszechrzeczy. Bycie Jego uczniem to nie byle powód. To zbawienie. Bycie Jego uczniem to bycie zbawionym. Uczestniczenie w zwiastowaniu Ewangelii, jak już brat dzisiaj mówił, to nie byle sprawa. Jego słowa darzą życiem. To nie byle sprawa. Czy jesteśmy gotowi zostawić dla Niego wszystko? Czy zostawiłeś dla Niego wszystko? Ja mam nadzieję, że choć Jego słowa są twarde, są ostre, jak czytamy, jak miecz obosieczny, Ja mam nadzieję, że to będzie dla nas pocieszeniem i zbudowaniem, co dzisiaj mogliśmy z Jego słowa usłyszeć. Będzie dla nas pokrzepieniem. Trwajmy w Nim, bo mamy wspaniałego Zbawiciela, który poświęcił dla nas wszystko, aby nas ratować. Amen.